Ewangelia Łukasza, 18 rozdział, od wersetu 9. Powiedział też do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść. Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post 2 razy w tygodniu, daję 10 ze wszystkiego, co nabywam. Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: Boże, miej litość dla mnie grzesznika. Powiadam wam, ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Gdybyśmy teraz podzielili tą salę na 2 części, moja prawa strona byłaby zarezerwowana dla ludzi, którzy reprezentują model faryzeusza. Moja lewa strona byłaby zarezerwowana dla ludzi, którzy reprezentują model celnika. Gdzie byście usiedli? Prawa faryzeusz, moja prawa, wasza lewa. Faryzeusz, wasza prawa, celnik. Gdzie byście usiedli? Gdzie wam bliżej, do którego modelu pobożności? Faryzeusza czy celnika? Przecież przypowieść nie mówi o trzecim, który był taki, no, taki przeciętny, taki jak zawsze chcemy być. Tak z jednej strony trochę tak, z drugiej troszkę tak, prawda? Najchętniej to człowiek byłby przeciętny, niestety takie czasy. No ale powiedzmy, że są tylko te 2 grupy. Wybierasz albo model faryzeusza, albo celnika, do którego ci bliżej. Trudno jest na to pytanie odpowiedzieć, no bo jak tu powiedzieć o sobie, jestem jak faryzeusz, no nie przechodzi przez gardło, prawda? Albo powiedzieć, no ja jestem jak celnik, też to jest trudne. A zresztą, jakie znaczenie ma to, co myślimy na własny temat? Czy faryzeusz opisany w tej przypowieści nie myślał o sobie, ale robię wrażenie na Bogu? Czyż nie myślał, że jego modlitwa, Panie Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, jak ten celnik. Czy nie myślał, że ta modlitwa jest bardzo miła dla uszu Boga? Czy nie jest tak, że ten człowiek wyszedł z tej świątyni zadowolony z siebie, przeświadczony, że między nim a Bogiem wszystko jest jak najlepiej? A przecież tak bardzo się mylił. Więc jakie znaczenie ma to, co o sobie myślimy? Czyż nie jest tak, że celnik myślał, że od Boga nic nie otrzyma tamtego dnia? Prawdopodobnie wyszedł z tej świątyni, niosąc dalej bagaż swoich win. A przecież też bardzo się mylił, bo Jezus mówi, że on wyszedł usprawiedliwiony. Więc nie ma większego znaczenia, co myślimy na swój temat. Nam się to wydaje prawdą, ale bardzo często jest to tylko złudzenie. Ludzie lubią oceniać własną kondycję duchową, mówić, w jakiej to są dobrej relacji z Bogiem, ale kiedy czytamy Pismo Święte, to mamy dużo wskazówek, które mówią o tym, że tutaj jest bardzo łatwo się pomylić. Faryzeusz pomylił się w ocenie samego siebie. Celnik prawdopodobnie też się pomylił, oceniając samego siebie. Jakie jest prawdopodobieństwo, że my mamy rację, że nie mylimy się, myśląc o samych sobie? Jezus używał przypowieści, żeby w głowach słuchaczy powstał pewien prosty obraz, z którego wynikała pewna nauka. I my mamy to szczęście i ten zaszczyt, że możemy dzisiaj na te słowa patrzeć i tą naukę wyciągnąć. I kiedy czytamy tą przypowieść, od razu w naszych głowach pojawia się scena. Jest świątynia, do środka wchodzi 2 ludzi, Jeden wchodzi odważnie, pewny siebie, podchodzi jak najbliżej. Drugi stoi z tyłu, gdzieś bliżej przedsionka, nawet nie jest w stanie popatrzeć w górę. Obaj są zupełnie cicho w tej scenie, ale my słyszymy ich modlitwy, tak różne. I obaj po tej modlitwie wychodzą stamtąd z błędnym przekonaniem na swój temat. I faryzeusz, i prawdopodobnie celnik też. Pytanie, skąd ten błąd? Dlaczego faryzeusz wychodzi ze świątyni zadowolony? Chociaż tak naprawdę nie ma powodów do zadowolenia. Jego wina jest oczywista. Skąd się bierze błąd w pojmowaniu, czy na nasz własny temat? Skąd te błędy? Biorą się one z błędnego obrazu Boga. Faryzeusz był głęboko przekonany, czego Bóg oczekuje. Czyli miał pewien w swojej głowie pewien obraz Boga. Myślał, że Bóg oczekuje od niego wielu rzeczy i że wystarczy, że wypełni te rzeczy bardzo skrupulatnie, z dyscypliną. I to sprawi, że w oczach Boga będzie w porządku. Nawet będzie kimś wyjątkowym na tle innych, bo widzimy, że on się porównuje. Dziękuję ci, że nie jestem jak ci, tamci i tamci. Czyli on miał pewien obraz Boga w swojej głowie i przez ten obraz patrzył na prawdę o samym sobie. Myślał, jestem w porządku, bo Bóg oczekuje ode mnie tego, tego i tego. Celnik z pewnością myślał, przez moje życie, moje wybory, moje czyny nie mam szans na usprawiedliwienie. Ciężko mi z grzechem, bo tak jest, że jak grzeszymy, to jest to pewien ciężar dla nas, więc pójdę, spróbuję się go pozbyć. Ale myślał, nie zasługuję na usprawiedliwienie. To też jest pewien obraz Boga, że Bóg chce nas doskonałymi. Obaj się mylili, obaj nosili w swojej głowie nieprawdziwy obraz Boga. Pytanie, czy nasz obraz Boga jest prawdziwy? Jezus swoim życiem i swoją nauką pokazywał ludziom prawdę o Bogu, tak jak ta przypowieść, którą mówi do ludzi. Opowiedział ją po to, by pokazać, jaki Bóg jest naprawdę. Więc warto korzystać z jego lekcji, dlatego że nie mamy lepszego źródła prawdy o Bogu. Ludziom się wydaje, że jakaś ogólna opinia na temat Boga czy chrześcijańskiego życia jest prawdą. Prawdą jest przede wszystkim to, co pokazał i powiedział Jezus. Przecież Jezus Chrystus jest ostatecznym objawieniem Boga Ojca. Więc my potrzebujemy korzystać z tej lekcji, przyglądać się Jego życiu, studiować Jego naukę, żeby rozumieć, jaki Bóg jest naprawdę. Bo jeżeli się mylimy, jeżeli mamy błędny obraz Boga, to nie wiadomo, jak jest tak naprawdę z nami, jaka jest prawda o nas. Świat lubi wierzyć w stereotypy na temat Boga. Tak było 2000 lat temu. Bardzo podobnie jest dzisiaj w naszym kraju. W czasach Jezusa ludzie mieli utrwalony pewien stereotyp na temat Boga. Widać to w tej przypowieści. W tym stereotypie Bóg lubi, kiedy człowiek wypełnia skrupulatnie wszystkie przepisy i stara się ze wszystkich sił być nieskazitelnym. W tym stereotypie człowiek, który zgrzeszył, nie ma żadnego prawa przystępu do Boga. I w naszych czasach, w naszej kulturze funkcjonuje podobny stereotyp. Pewne założenie na temat tego, jaki jest Bóg. Stereotypem posługujemy się wtedy, gdy brakuje nam bezpośredniej znajomości danej osoby. Czyli jest to pewna opinia, ale nie wypracowana na podstawie naszych osobistych doświadczeń. Stereotyp jest to zazwyczaj coś, co usłyszeliśmy, często od starszych pokoleń. Więc stereotypy na temat Boga powstają na skutek powierzchownego poznania prawdy o Nim. Człowiek nie doświadczy niczego, coś usłyszy, połączy kilka faktów, weźmie to, co większość ludzi uważa za prawdę i mówi, Bóg jest taki. ale stereotyp na temat Boga powstaje na skutek czegoś, co moglibyśmy nazwać skąpstwem poznawczym. To znaczy, osobiście tego nie poznałem, nie doświadczyłem, nie zbadałem. Przyjmuję to, co mówią inni, albo to, co najbardziej mi się wydaje prawdopodobne. Jedną z funkcji miejsca, które tutaj współtworzymy, czyli Chrześcijańskiego Ośrodka Edukacji i Kultury, jest pogłębienie znajomości Boga. Nie chodzi o to, że ktoś coś powie na temat Boga, Bóg jest taki, reszta to przyjmuje. Nie, chodzi o to, żeby poznać prawdę o Nim osobiście. Nie w jakiejś teorii, bo jeżeli zostaniemy na poziomie teorii, tego, co nam się wydaje, tego, co przeczytaliśmy, tego, co słyszeliśmy, bardzo łatwo jest popaść w stereotypy na temat Boga. Tutaj chcemy szukać prawdy o Bogu, który objawił się w Jezusie Chrystusie. Dlatego za każdym razem, kiedy się tutaj spotykamy w niedzielę, to właśnie to studiujemy. Próbujemy dojść istoty, dojść prawdy na temat Boga. Stereotyp na temat Boga bierze się z powierzchownego poznania prawdy o Nim. Patrząc na naszą przypowieść, moglibyśmy dojść do dziwnych wniosków, czytając ją bardzo powierzchownie. Na przykład czytamy, że celnik wyszedł stamtąd usprawiedliwiony. Tak? Co to znaczy? Czy to oznacza, że nie ma znaczenia, jak żyjesz? Że możesz sobie żyć jak celnik? Celnik w tamtych czasach był synonimem grzesznika. Więc wyobraźmy sobie najbardziej zepsutych ludzi w naszym mieście. No i powierzchownie czytając mówimy, a to każdy człowiek. Bo Bóg nie zwraca na to uwagi, jak żyjemy. Czy to znaczy, że mamy żyć jak grzesznicy? Czy Bogu się podoba, kiedy tak żyjemy? Oczywiście nie. Nie znajdziemy wersetu w Biblii, który mówi, a żyjcie sobie jak chcecie. To nie ma znaczenia, czy grzeszysz, czy nie. Więc nie chodzi o to, by być jak celnik, bo Bogu nie podoba się takie życie. Faryzeusz. No, widzimy, że spełniał wiele nakazów, dawał dziesięcinę. Czy Biblia choćby w jednym miejscu mówi, że to jest złe, albo nawet, że to jest niepotrzebne, że on zrobił źle, robiąc te rzeczy? Oczywiście to nie jest prawda. Nie znajdziemy miejsca w Biblii, które taką prawdę stwierdza. Więc nie chodzi o to, by nie być jak faryzeusz. Nauka płynąca z tej przypowieści, z tej historii tych dwóch, to prawda na temat Boga. Jaki On jest? Czego On od nas chce? Jak On postępuje z człowiekiem? Wtedy, 2000 lat temu, ale także dzisiaj. Ta prawda jest taka sama i niezmienna za czasów Jezusa i teraz. I tą prawdę potrzebujemy odkryć, jej szukać, nie zadowolić się powierzchowną oceną tej przypowieści, bo doszlibyśmy do absurdalnych wniosków. Nie zatrzymujemy się na tym, co nam się wydaje prawdą, ale szukamy dalej. Dobre czyny faryzeusza nie były złe, złe czyny celnika nie były dobre. Na czym więc polega główna różnica między nimi? Dlaczego jeden wyszedł usprawiedliwiony, a drugi nie? Faryzeusz przyszedł do świątyni, by dać coś Bogu. Co dał Bogu? Zaprezentował mu taką listę swoich zasług. Pozornie ofiarował mu też wdzięczność, mówiąc: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem tak jak inni ludzie. Czy Bóg ucieszył się tym darem? Czy ta modlitwa, którą faryzeusz do niego zanosił, była miła dla niego? Nie. Celnik przychodzi z pustymi rękami, nie ma żadnej listy swoich zasług, nie ma się czym pochwalić, nie ma czym zrobić wrażenia na Bogu. Przyszedł prosić. O co poprosił? Czwartalnik oddał: miej litość dla mnie. Jedna z różnic między tymi dwoma postawami faryzeusza i celnika jest taka. Jeden przyszedł coś dać Bogu, drugi przyszedł coś od Niego wziąć. Jaka jest prawda o Bogu? Jaki jest? Czy jest Bogiem, który obdarowuje człowieka? Czy jest Bogiem, który raczej coś człowiekowi zabiera, czegoś od człowieka chce? I to jest bardzo ważne pytanie. Nie tylko z punktu widzenia teologicznego, ale życiowego. Dlaczego? Gdybyśmy zapytali dzisiaj przeciętnego młodego Polaka, czy Bóg jest Bogiem, który obdarowywuje, czy jest Bogiem, który raczej czegoś oczekuje od człowieka? Jaka byłaby odpowiedź? Jak myślicie? Raczej ludzie by odpowiedzieli, że Bóg pozbawia czegoś człowieka. Ludziom się wydaje, że człowiek, który wierzy, musi wiele oddać ze swojego życia. Musi się wyzbyć wszystkich przyjemności. Ludziom się to kojarzy z czymś takim, że masz kolorowe życie, ale kiedy poznasz Boga, wejdziesz z Nim w przymierze, no te kolory w jakiś sposób znikną, bo Bóg ma mnóstwo zakazów, mnóstwo nakazów. Jest to stereotyp na temat Boga, który jest bardzo daleko od prawdy na jego temat. Ludzie utrwalili ten stereotyp 2000 lat temu. Myślę, że dzisiaj jeszcze mocniej. Według tego modelu, tego stereotypu, człowiek oddany Bogu ma kiepskie życie. Ono jest pełne kłopotów, bo Bóg lubi doświadczać swoich ludzi, tak? Swoje dzieci. Więc człowiek, który jest z nim w przymierzu, doświadcza wielu kłopotów, wielu prób, wielu trudności, więc ciągle jest zmęczony, sfrustrowany. Ponieważ wyrzekł się rozkoszy, przyjemności życia, to jego życie jest bezbarwne, bez smaku. Ma tylko kierat zakazów i nakazów. Ale to nie jest prawda o Bogu. To nie ma nic wspólnego z prawdą na temat Boga. To stereotyp, który powstał i został utrwalony przez powierzchowne, niedbałe, skąpe poznanie Boga. To tak jak przeczytać jakiś werset, że Bóg na nas daje nam trudności i szybko dojść do wniosku, że życie chrześcijanina to tylko ciąg trudności. W związku z tym jest sfrustrowany i nieszczęśliwy. I koniec myślenia. Koniec doszukiwania się prawdy na temat Boga. Bóg taki jest, a Jego dzieci to są szarzy ludzie, którzy są nieszczęśliwi. Jezus przez swoje życie, przez swoje nauczanie pokazywał prawdę o Bogu. I potrzebujemy się do tej nauki odwoływać, by nie zacząć myśleć płytko o Bogu, stereotypami. Na przykład słowa z Ewangelii Marka, 10 rozdział, zobaczmy. Jezus mówi tam, bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Pytamy tutaj, zadajemy bardzo ważne pytanie. Czy Bóg chce od ciebie wiele rzeczy? Czy On chce twojego życia, żeby ci coś zabrać, czy żeby ci dać? I to jest bardzo ważne pytanie. Co Jezus odpowiadał na to pytanie? On, który jest dla nas obrazem Boga Ojca, co odpowiadał na to pytanie? Ja przyszedłem nie po to, żeby mi służono. Czyli nie potrzebuję was, żebyście wykonywali jakieś setki czynności. Nie po to przyszedłem, to nie jest moim celem, nie tego oczekuję. Przyszedłem, żeby wam służyć i oddać swoje życie za was. Jezus reprezentuje prawdziwy obraz Boga. I na pytanie, czy Bóg chce nam wiele rzeczy zabrać, odpowiadamy zgodnie z Jego nauką i życiem, nie. Przyszedł po to, żeby nam dać, żeby nas obdarować. Bóg nie chce ograbić człowieka. To jest sprzeczne z jego istotą. Bóg nie chce zabrać ci twojego życia, chociaż wszystko upraszczając, można by to tak nazwać, że chce ci zabrać, ale w jakim sensie? Po to, żeby dać ci lepsze. Bóg nie chce pozbawić twoje życie barw, ale tak naprawdę chce je dopiero wypełnić tym, co jest piękne, trwałe, co nie jest ulotne, jak wiele pięknych rzeczy w życiu człowieka. Więc stereotyp na temat Boga, że on tak życie człowieka obniża jego jakość, pozbawia barw i radości, to jest głupi stereotyp, powstały przez niedbałe i skąpe poznanie Boga. Kiedy dzielimy się z kimś Ewangelią i czytamy jedną z kardynalnych prawd na temat Boga, prawdę, która brzmi: Bóg ma dla twojego życia wspaniały plan. Ludzie często chcą to zdanie odczytać bardzo powierzchownie. Czyli co to znaczy, że Bóg ma dla mnie wspaniały plan? Może oznacza to to, że w takim razie moje plany są bez sensu, że się nie liczą, że nie mogę sam zarządzać własnym życiem. Może to oznacza to, że Bóg chce mnie wykorzystać do swoich planów, a moje życie w międzyczasie straci wszystko, co jest w nim ciekawe. Stanie się jakimś kieratem, a ja będę pionkiem w tej rozgrywce, którą Bóg rozgrywa. Ja jej nie rozumiem, ale jestem pionkiem. Bóg chce mi zabrać moje pomysły na życie, uczynić mnie zwykłym, szarym, przeciętnym człowiekiem. Nawet nie będę mógł stanowić sam o sobie. Skąpe poznanie Boga sprawia, że wierzą ludzie w takie rzeczy. Że kiedy słyszą: Bóg ma dla ciebie wspaniały plan, myślą: ta droga jest bez sensu, to jest jakaś niewola. Czy to, że Bóg ma wspaniały plan dla ciebie, oznacza, że musisz iść tą drogą? To jest często jakiś argument, tak, że Bóg zmusza człowieka do pewnych rzeczy. Czy ktoś na tej sali został kiedykolwiek do czegokolwiek zmuszony przez Boga? Żeby żyć w określony sposób, żeby tak wybierać. Czy to, że tu przyszliście, to jest jakiś nakaz odgórny pod groźbą kary? Nie, bo Bóg taki nie jest. To nie ma nic wspólnego z prawdą o Nim. On ci tylko przekazuje pewną wiadomość. Są to słowa. To nie jest nic inwazyjnego w twoje życie, w twoją wolność. Mówi: mam dla ciebie wspaniały plan. Jeżeli chcesz, możesz go odkryć. Czy Bóg do czegoś cię zmusza? Czy nakazał ci robić jakieś rzeczy? Życie wielu ludzi jest dowodem na to, że można żyć według własnych pomysłów. Nawet kiedy usłyszało się od Boga to wezwanie, że mam dla twojego życia wspaniały plan, jeżeli chcesz, to go odkryjesz i go zrealizujesz. Bóg nikogo do niczego nie zmusi. Nie dlatego, że nie może, bo wiemy, że może. Ale dlatego, że On w ten sposób nie postępuje z człowiekiem. Możesz zostać przy swojej wizji życia, możesz zostać przy swoich planach. Możesz stanowić w 100% sam o sobie, nie pytając nikogo o zdanie, nie pytając Boga o zdanie. Możesz żyć, nie przejmując się tym, co Bóg myśli na temat tego, jak żyjesz. To wszystko możesz zrobić. Bo możemy z życiem zrobić, co tylko chcemy. I Bóg nam tej wolności nigdy nie odebrał. Ale patrząc z drugiej strony, czy Bóg potrzebuje naszego marnego życia do swoich spraw? Jaką wielką rolę mógłbyś odegrać w Jego planach? Czy rzeczywiście On mógłby tak postąpić, że weźmie ciebie i wykorzysta, postawi jak pionka na szachownicy, no bo ktoś musi być pierwszy zbity, tak, w tej rozgrywce, więc On cię wystawi jak sługę, no i pójdziesz na pierwszy front w rozgrywce, której nie rozumiesz. To nie ma nic wspólnego z prawdą o Bogu. Jeden z najbliższych uczniów Jezusa pisał takie słowa: Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. To jest nonsensowne myślenie, że jesteś pionkiem w jakiejś Bożej rozgrywce. Nigdzie to nie jest napisane w Biblii, więc skąd ten pomysł? Tylko ze stereotypów. Tylko z emocjonalnego, powierzchownego i niedbałego odczytywania prawdy o Bogu z niesprawdzonego źródła. Nie jesteś pionkiem, ale dzieckiem Bożym. Więc Bóg nie użyje cię dla swoich planów. Nie o to mu chodzi. W Ewangelii Jana czytamy słowa Jezusa skierowane do uczniów, 15 rozdział, gdzie mówi: już nie nazywam was sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego, ale nazywam was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca. Nie jesteś pionkiem. To nigdzie nie jest napisane, dlaczego by w to wierzyć. Nie jesteś pionkiem, jesteś dzieckiem. Nie jesteś sługą. Bóg nie chce cię wykorzystać do jakichś tam swoich rzeczy. Nie jesteś sługą, jesteś przyjacielem. I stąd jego plan dla twojego życia. Więc kiedy Bóg mówi: mam dla twojego życia plan, to nie mówi, że ci chce coś zabrać, ale mówi, że daje ci dostęp do rzeczy niezwykłej. Jest to miłość Boga skierowana do człowieka, do syna, do przyjaciela, który życzy ci jak najlepiej. Wyobraź sobie, że odkrywasz Boży plan dla swojego życia. To znaczy szukasz Go, pytasz Boga, co masz zrobić w tym życiu, jak je wykorzystać, i odkrywasz to pewnego dnia. Co to zmienia? Czy jesteś z czegoś ograbiony? Czy Bóg coś ci zabrał? Czy kazał ci coś zrobić, mówiąc o swoim planie? Nie. A co więcej, zobaczmy, jak mówił na ten temat Jezus. Powiedział im Jezus, tu mówi do uczniów: moim pokarmem jest wypełnić wolę tego, który mnie posłał, i wykonać jego dzieło. Odkryć Boży plan, który mamy wykonać tutaj na ziemi, jest, Jezus nazywa, pokarmem. Pokarmem dla człowieka, dla jego duszy. Plan Boży, jeżeli jesteś świadomy tego, czego Bóg od ciebie chce, ten plan jest pokarmem dla twojej duszy. Nadaje życiu sensu, znaczenia. Sprawia, że człowiek nagle odkrywa nową motywację do tego, żeby iść naprzód. W tej sytuacji uczniowie wrócili z miasteczka samarytańskiego z jakimś jedzeniem i mówią do Jezusa: jedz. Jezus mówi: moim pokarmem jest pełnić wolę tego, który mnie posłał. To jest rzecz, która tak naprawdę jest mi potrzebna do funkcjonowania, do dobrego funkcjonowania. Więc co takiego Bóg odbiera, kiedy mówi, że ma plan dla twojego życia? Nic nie odbiera, za to wiele daje, bo może to nadać twojemu życiu właściwego jednego kierunku. Jest to pokarm dla duszy człowieka. Każdy człowiek chce, żeby życie miało sens, miało znaczenie. Nawet jeżeli uważasz się za człowieka, który nic od życia nie chce, tylko świętego spokoju, to prędzej czy później obudzisz się z tym głodem. Więc Bóg nie chce nic człowiekowi zabrać. I znowu powstaje pytanie, czy Bóg zmusi człowieka, by ten plan odkrył? Przecież nic nie musimy. Możesz w ogóle o tym nie myśleć. Możesz nigdy się tym w życiu nie zająć. Bóg cię nie zmusi do tego. Czy musisz iść drogą, którą On wskaże? Nie musisz. Nic nie musisz. W pewnym momencie człowiek w życiu zadaje sobie pytanie, czy jest w moim życiu coś, za co oddałbym wszystko inne? Czyli czy wiem, po co tutaj jestem, czy wiem, po co żyję? Czasami doświadczamy tego, kiedy walczymy o relacje z kimś bliskim. Oddalibyśmy wszystko. Czy masz w życiu coś takiego, coś na tyle ważnego, że oddałbyś za to nawet swoje życie? Jest to szczęście dla człowieka, kiedy ma coś takiego. Nawet jeżeli odda za to swoje życie, jeżeli będzie go kosztować to jego życie, to jest to bardzo cenna i wspaniała rzecz. Mieć za co je oddać. Gorzej się mają ci, którzy nie wiedzą, po co żyją, nie mają za co oddać życia. Nie mają nawet motywacji na następny dzień. Życie takiego człowieka jest trywialne, jest w jakiś sposób smutne. Więc to, co Bóg oferuje człowiekowi, to jest niezwykła szansa. I nie możemy zarzucić Mu, że On nas do tego zmusi, że On chce nam coś narzucić. Przecież to jest tylko propozycja. Możesz jej nie wysłuchać. Możesz ją zlekceważyć. To już jest Twoja sprawa. Ale Bóg daje Ci szansę, by poznać plan, coś, za co warto to życie oddać. Bo jesteś synem, jesteś przyjacielem. Dlatego Bóg się z Tobą tym dzieli. Nie dlatego, że jesteś Mu potrzebny jak pionek na szachownicy. Na jednym z poprzednich wykładów czytaliśmy fragment z Ewangelii Jana, gdzie Jezus mówi tak. W ostatnim zaś najbardziej uroczystym dniu święta Jezus stojąc zawołał: jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Jak rzekło Pismo, strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego. Duch bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony. Jaki jest Bóg? Obdarowujący czy zabierający? Czy czegoś chce od ciebie, coś ci wyrwać, coś ci zabrać, czegoś cię pozbawić? Patrzymy na te słowa Jezusa, na Jego manifest i widzimy, że ten stereotyp jest zupełnie błędny. Jezus mówi: jestem gotów zaspokoić Twoje najgłębsze duchowe pragnienia. Pragnienia, których nie da się zaspokoić ludzkimi sposobami. Będziesz szukał tego przez całe życie ludzkim sposobem i nie znajdziesz. Przyjdź do mnie, ja ci to dam. Czy słowa Jezusa cokolwiek narzucały tłumom? Czy to był jakiś układ? Daj mi to, tamto, jeszcze to, to może ja wtedy ci oddam coś. Był jeden warunek, musisz przyjść do mnie, skorzystać z tego. Słowa Jezusa są zaproszeniem. Cała Ewangelia jest zaproszeniem. Boży plan jest zaproszeniem do czegoś wspaniałego. Bóg się nie posługuje niczym innym, tylko zaprasza cię do pewnych rzeczy. Czy z zaproszenia skorzystasz, czy nie, to już jest twoja sprawa. Jaki jest Bóg? Czy przyszedł ograbić człowieka z kolorów życia, czy tych kolorów nadać? Jezus mówi: przyjdźcie do mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Jak rzekło Pismo, strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. Przyjdźcie do mnie spragnieni, a sprawię, że strumienie wody żywej popłyną z waszego wnętrza. Dać czy zabrać? Jak myśli Bóg? Daje i to coś wspaniałego, mówiąc tutaj o Duchu Świętym. Nie będziesz już potrzebował szukać na zewnątrz ulepszaczy swojego życia. Prawdopodobnie wielu z nas dzisiaj szuka rzeczy, które nadadzą życiu jakiejś barwy, żeby było ciekawsze. Jezus mówi: ja ci to dam, weź to ode mnie, i będzie to w tobie. Nie będziesz musiał o to błagać, nie będziesz musiał za tym jeździć po całym świecie, nie będziesz musiał tego kupować, bo źródło wody żywej będzie w tobie. Czy Bóg obdarza, czy zabiera? Czy zmusza, czy zaprasza? Czy jesteś pionkiem pierwszym do odstrzału? Czy jesteś synem, przyjacielem, który może liczyć na wspaniałe rzeczy od Boga? Stereotyp naszej kultury, ale nie tylko naszej, zderza się z prawdą, którą reprezentował Jezus i nic z niego nie zostaje. Bo to powierzchowne i nieuczciwe myślenie jest bardzo dalekie od prawdy. Do takiego zderzenia stereotypu z prawdą doszło też pewnego razu w domu Szymona Trędowatego, o czym możemy przeczytać w Ewangelii Marka, 14 rozdział. Popatrzmy. A gdy Jezus był w Betanii w domu Szymona Trędowatego i siedział za stołem, przyszła kobieta z alabastrowym flakonikiem prawdziwego olejku nardowego, bardzo drogiego. Rozbiła flakonik i wylała mu olejek na głowę. A niektórzy oburzyli się, mówiąc między sobą, po co to marnowanie olejku? Wszak można było olejek ten sprzedać drożej niż za 300 denarów i rozdać ubogim. I przeciw niej szemrali. Lecz Jezus rzekł, zostawcie ją, czemu sprawiacie jej przykrość? Dobry uczynek spełniła względem mnie, bo ubogich zawsze macie u siebie i kiedy zechcecie, możecie im dobrze czynić, lecz mnie nie zawsze macie. Ona uczyniła, co mogła, już naprzód namaściła moje ciało na pogrzeb. Kolejna scena z Ewangelii, scena niezwykła. Dochodzi w niej do zderzenia stereotypu z prawdą. Stereotyp reprezentują Szymon Trędowaty i jego goście. Prawdę reprezentuje Jezus i ta kobieta. Jak myśleli Szymon i jego goście? Mówili, ależ strata. Zmarnować olejek za 300 denarów, za więcej niż 300. Na dzisiejsze byłoby to może kilkadziesiąt tysięcy złotych. Zmarnować w jednej chwili tyle pieniędzy, zamiast rozdać ubogim. No i zauważmy, stereotyp. Kiedy patrzymy na tą scenę powierzchownie, to czy ci ludzie mają rację? Czy 30 tysięcy złotych wylane na głowę Jezusa, nie lepiej było te pieniądze wziąć i rozdać najbardziej potrzebującym Betanii, tam w okolicy? Ale to jest tylko powierzchowne patrzenie na prawdę. Jezus reprezentuje tutaj prawdę. Szymon czy jego goście mylą się. Są bardzo daleko od prawdy. Nie szkoda było wylać tego olejku na głowę Jezusa. Jezus mówi, dobry uczynek spełniła ta kobieta, czyli nie zmarnowała tego. Namaściła mnie na mój pogrzeb. Tą scenę z Ewangelii możemy pod różnym kątem rozpatrywać. Wystarczy się troszkę zagłębić, by pojąć głębię tej nauki. Kobieta zareagowała na osobę Jezusa wielkim oddaniem. Co ciekawe, czytamy, że był to olejek nardowy, ale czytamy też z trzecia linijka, że był on jaki? Prawdziwy. Więc to nie było jakieś udawanie. Teraz, Boże, pokażę Ci, jak jesteś dla mnie ważny. No i tam stwarzamy jakieś pozory czegoś, co mogłoby się Bogu spodobać. Więc to, co zrobiła ta kobieta, było prawdziwe. Jej oddanie względem Jezusa było prawdziwe. Nie było udawane. W naszej kulturze jest to wręcz oczekiwane, żeby tak wyrazić jakoś to, jak Bóg jest dla nas ważny. Można to zrobić na różne sposoby. Ale tu czytamy, że postawa tej kobiety była prawdziwa, jak ten olejek, który wylała na głowę Jezusa. Co więcej, w tym czynie nie było żadnej własnej korzyści tej kobiety. I to świadczy o tym, że była niezwykle oddana Jezusowi. To nie była wymiana. Ja wyleję ci olejek na głowę, a coś dostanę w zamian wspanialszego. To było prawdziwe i autentyczne oddanie płynące z jej serca. W kontraście mamy Szymona, który zaprosił Jezusa do swego domu. Inne Ewangelie mówią nam, że potraktował Jezusa tak w sposób niezbyt ładny. W sensie nie ugościł go właściwie. Zaprosił Jezusa, owszem, dał mu coś do jedzenia, owszem, coś tam dostał Jezus, ale tak naprawdę Szymon zrobił to dla własnych korzyści. W tamtym miejscu, w tamtej rzeczywistości zaprosić Jezusa, który był wielkim cudotwórcą i mówcą, mieć go u siebie za stołem, to był zaszczyt w tym sensie, że inni będą ciebie podziwiać, jeżeli Jezus do ciebie przyszedł. Więc czyn Szymona to zaproszenie. Zapraszam cię, Jezus, z twoimi uczniami do mojego stołu. W tym czynie praktycznie nie ma nic z oddania. Raczej jest szukanie własnych korzyści. Więc ta scena z Ewangelii nie jest o 30 tysiącach złotych. Ta scena z Ewangelii jest o oddaniu. Zauważmy, że na koniec ostatnie słowa. Namaściła moje ciało na pogrzeb. Jezus mówi o swoim pogrzebie, o tym, że zmierza w pewnym kierunku, że zamierza oddać swoje życie za ludzi, za tą kobietę, za Szymona i jego gości, za całą resztę. Znowu wyłania nam się tutaj temat, bardzo istotny temat oddania. To Jezus wykaże się największym oddaniem względem ludzi. Jak potraktują go ludzie? Kobieta zrobiła dobry uczynek, bo wyraziła pełne oddanie. Czytamy, że przedostatnia linijka, ona uczyniła co mogła. To oddanie jest pełne. Ona nie mogła zrobić dla Jezusa więcej. Dlatego Jezus postawił jej przykład jako model czy wzorzec dla następnych pokoleń. Bo werset dalej, 9, jakbyśmy przeczytali. Zaprawdę powiadam wam, mówi Jezus, gdziekolwiek po całym świecie głosić będą tę Ewangelię, będą również opowiadać na jej pamiątkę o tym, co uczyniła. Jezus stawia przykład tej kobiety. Zrobiła, co mogła dla mnie. Pełne oddanie, nie tylko częściowe. To jest wzorzec dla wszystkich następnych pokoleń. Czy Jezus ją do tego zmusił? Czy Jezus każe to zrobić nam? Nigdzie to nie jest napisane. Jaka prawda z tego płynie? Bóg owszem chce od nas pełnego oddania. Zrobiła wszystko, co mogła. Ale dlaczego? Bo sam zareagował takim oddaniem względem nas. Jezus mówi tutaj o swoim pogrzebie. Relacja z Nim ma moc zmieniać nasze życie, ma moc nadawać Mu barw, ale tylko wtedy, kiedy z obu stron jest pełne oddanie. Jezus więc zaprasza człowieka do relacji pełnej oddania. Dlaczego? Czy dlatego, że chce nam coś zabrać? Nie, dlatego, że inna relacja jest za słaba, żeby coś zmienić. Jeżeli jesteś oddany jakiejś sprawie w 50%, niewiele zrobisz. Rzeczywistość zaczyna się zmieniać dopiero wtedy, kiedy jesteśmy czemuś, czy tutaj w tym przypadku komuś oddani zupełnie. Więc stereotyp mówi, Bóg coś od ciebie chce. I jest w tym ziarno prawdy. Tak, Bóg chce pełnego oddania, takiego, jakie ma względem ciebie. Bo dopiero wtedy to wszystko zaczyna działać. i stereotyp pokazuje, stracisz, bo Bóg coś od ciebie chce. Ale Słowo Boże mówi, że wiele zyskasz. Jezus mówił, kto chce zachować swoje życie, ten je straci. A kto straci je dla mnie, ten dopiero je zyska. Więc ta historia jest też dla nas pewnym ostrzeżeniem. Dla tych, którzy wiedzą, że są dziećmi Boga. Dla tych, którzy wiedzą, że są Jego przyjaciółmi. Dla tych, którzy są już z Nim w przymierzu. Życie dla Boga na pół gwizdka jest żałosne. Bo chrześcijanin, który próbuje tak funkcjonować, tak troszkę oddania Bogu, troszkę swojego życia, jest słabym człowiekiem. Nic nie zmieni. Jego życie faktycznie wygląda jak kierat, bo on musi robić pewne rzeczy dla Boga, a nie chce. Więc dla nas ta historia jest ostrzeżeniem czy zachętą, że relacja z Jezusem zmienia całe życie. Pięknie zmienia, o ile jest relacją na 100%. Bo jeżeli robimy coś tylko częściowo, to będziemy jak biedni chrześcijanie, których jest pełno w naszym kraju, którzy zmuszają się, żeby robić pewne rzeczy dla Boga, a nie chcą dla Niego to zrobić. I życie takich ludzi utrwala błędny stereotyp obecny w naszej kulturze. Czy Bóg nas obdarza, czy nam zabiera? Mam nadzieję, że usłyszeliśmy dzisiaj odpowiedź, która nie jest wzięta gdzieś z tego, co ludzie myślą w naszym kraju, ale z tego, co nam objawił sam Bóg. Czy Bóg nas zmusza, czy zaprasza? Też poznaliśmy odpowiedź. Wszystko z Jego strony jest zaproszeniem. Możesz się nawet zlekceważyć. Czy jesteś pionkiem, czy jesteś synem i przyjacielem? Mam nadzieję, że też znasz odpowiedź na to pytanie. Warto więc poznawać prawdę o Bogu nie powierzchownie, niedbale, tak skąpo, bo prowadzi to do błędnego obrazu rzeczywistości. Wyjdziemy stąd jak faryzeusz ze świątyni przekonani, że wszystko jest dobrze, a w gruncie rzeczy sprawy się mają bardzo kiepsko. Warto więc poznać prawdę o Bogu nie skąpo, ale na bogato. Bóg pokazał oddanie względem nas, wydając na śmierć swojego Syna. I warto na to odpowiedzieć pełnym oddaniem z naszej strony. Dopiero wtedy zaczyna to odpowiednio działać. Nie skąpo. Dobrze, Boże, masz tu fragmencik mojego życia. Nie jestem jak ten i tamten. To powinno ci wystarczyć. Niech nie faryzeusz będzie dla nas wzorem relacji z Bogiem, ale ta kobieta, która zrobiła, co mogła, rozbijając flakonik olejku nad głową Jezusa. Wtedy dopiero życie zaczyna się zmieniać, nabiera treści, nabiera znaczenia, nabiera kolorów i staje się świadectwem dla świata wokół. Za 2 tygodnie, jeżeli Bóg pozwoli, popatrzymy na kolejny aspekt życia człowieka czy chrześcijanina, który często jest błędnie postrzegany, mianowicie temat cierpienia. Kiedy świat widzi chrześcijan, którzy cierpią, mówią, co za bezsens. Jak Bóg może dopuścić do czegoś takiego? Dlaczego ten człowiek zaufał Bogu, a ma trudności? Patrząc powierzchownie, niedbale, dojdziemy do takich wniosków, że to jest bez sensu. Ale co nam wyjdzie, jeżeli popatrzymy głębiej? Jeżeli poszukamy odpowiedzi na pytanie, co Bóg daje człowiekowi, który doświadcza trudności. Mam nadzieję, że będziecie z nami za 2 tygodnie, kiedy będziemy te prawdy odkrywać. Dziękuję.